Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net. Dzisiaj jest Wielki Czwartek, godzina 9:10, a my już jesteśmy na jarmarku w net przy ulicy Emilii Plater 29, łamane na 31. Tutaj Państwa serdecznie zapraszamy. Nasz jarmark rozpocznie się oficjalnie o godzinie 8, a zakończy gdzieś koło godziny 17, 18, więc tutaj jesteśmy gdzieś naprzeciwko Kościoła Świętej Barbary, ale oczywiście myślami jesteśmy w Jerozolimie, a telefonicznie jesteśmy na Węgrzech, gdzie jest ojciec Paweł Cebula. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Węgry, byliśmy u księdza, od razu sobie wyobraźmy. Jest takie miasto, które nazywa się jak?
Eger.
Miasto Eger, rynek. Stary, piękny kościół franciszkanów, klasztor franciszkanów, a w nim samotny ojciec Paweł, który trzyma, że tak powiem, wiarę w miejscowości Eger. Tak jest? Taka jest sytuacja?
No, nie jest tak źle. Znaczy to, że jestem samotny, to jest prawda. Taki pustelnik w środku miasta, ale z nadzieją, że Pan Bóg się zlituje i da nowych powołanych, czy to z Polski, czy z Węgier, czy z innych krajów świata, bo dzisiaj to już nie ma żadnych barier, żeby przemieszczać się i służyć Panu.
A czy ojciec pamięta taką swoją pierwszą mszę już po wyświęceniu w Wielki Czwartek?
No tak, oczywiście, bo tutaj jest no, taki zwyczaj, że ministrantów i młodzież zabiera się na tą mszę. Mówimy o mszy krzyżma. Wtedy byłem w Miszkolcu, bo tam miałem święcenia i to roku jeździliśmy z młodzieżą, z dziećmi. W tym roku też zresztą tutaj arcybiskup zaprasza młodzież przygotowującą się do bierzmowania. I ten zwyczaj tutaj trwa, jest bardzo żywy.
Bo ta w ogóle święcenia ojca były na Węgrzech?
Tak. W 93 roku w Miszkolcu na Węgrzech.
Czyli z tymi Węgrami, Polak, Węgier, dwa bratanki, ale nie tylko, bo to jest to braterstwo duchowe, najgłębsze braterstwo, jakie może być. Jacy są ci Węgrzy dzisiaj? Jak wielu Węgrów przyjdzie dzisiaj na pierwszą mszę Triduum Paschalnego?
Ciężko powiedzieć. No, Węgry to jest taki ciekawy kraj. Pamiętam, kiedy do władzy doszedł Fidesz z partią koalicyjną chrześcijańskich demokratów, to wielu Polaków myślało, że Węgry przeżyły nawrócenie masowe, a tymczasem sprawa wygląda tak, że jest to kraj bardzo okaleczony przez komunizm, materializm i ten komunistyczny, i ten obecny hedonistyczny. Ale trzech najważniejszych ludzi w państwie, czyli premier Węgier, marszałek Sejmu, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i prezydent, akurat są ludźmi modlitwy, są świadomymi chrześcijanami, dwóch przynajmniej z nich no, nawróconych już w dorosłym życiu. Dlaczego o tym wspominam? Bo no, tak to wygląda, że przywódcy prowadzą naród i jest konstytucja, jaka jest, która odwołuje się, nie tylko odwołuje się do Boga, ale wręcz przyzywa Boga, zaczyna się modlitwą, bo hymn węgierski jest modlitwą i także tłumów tutaj nie spodziewam się. Zresztą na Węgrzech uczyłem się, żeby nie liczyć ilu jest ludzi, bo gdy miałem katechezę w takim gimnazjum bardzo znanym na Węgrzech i przyszła jedna osoba, wtedy też się cieszyłem.
Z każdej duszy, która przychodzi do kościoła, ale trochę takiej węgierskiej statystyki, jak wielu spośród naszych braci Węgrów wierzy w Pana Boga i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Ciekawe, że takich statystyk nikt się nie odważył jeszcze chyba zrobić. Ja przynajmniej o tym nie słyszałem. Są statystyki, jeśli chodzi o pytanie, o przynależność do kościołów czy związków wyznaniowych. Jest to pytanie zadawane nieobowiązkowo przy spisie ludności. Ostatni chyba był w 2011 roku, jeśli się nie mylę. I tutaj no, przynależność jest to bardzo ogólne pojęcie, bo to może być związek typu, że no, czuję się związany z Kościołem katolickim, bo moja babcia, wiem, że chodziła do tego kościoła. Ale takich osób jest gdzieś 60% i są na Węgrzech regiony, gdzie protestanci, czy szczególnie reformowani, czyli kalwiniści są większością nawet i chyba w rządzie też są większością. Takie statystyki istnieją. Kalwiniści to jest mniej więcej jakieś 25%. Tak to wychodzi z tego spisu ludności. I kilkanaście procent jeszcze też ewangelików, trochę prawosławnych. Ale jeśli chodzi o takie szczegółowe badania, nie ma w Polsce Instytutu Kościelnego Statystycznego i dlatego takie badania byłyby bardzo tutaj ciekawe.
Gdyby ojca nie było na Węgrzech, to ten wielki klasztor franciszkanów, który kiedy został wybudowany, stałby pusty.
To jest no, druga połowa XVIII wieku. Znaczy sam klasztor w większości jest zajmowany przez internat w dodatku żeński, bo tak to jeszcze od czasów komuny zostało i tak to trwa, ale bywały czasy, że było nas tutaj więcej, ponieważ w Eger jest seminarium, a teraz nawet dwa, bo jest seminarium drogi neokatumenalnej, Redemptoris Mater i to też pokazuje, że właśnie misjonarze tutaj mogą przyjechać z różnych krajów. W tym seminarium Redemptoris Mater jest 20 kleryków, można powiedzieć z całego świata, od Filipin, najwięcej z Ameryki Południowej, ale też ostatnio właśnie dwóch Polaków przyszło. Także jest nadzieja, no. Nie tracimy nadziei.
A jak to się dzieje, że w takim razie to zlaicyzowane społeczeństwo węgierskie głosuje na kogoś, kto do konstytucji zasady wiary chrześcijańskiej wpisuje?
Zasady wiary chrześcijańskiej i dziedzictwo świętego króla apostolskiego, podkreślam, bo niewielu ma ten tytuł, świętego Stefana. Tu chodzi o dziedzictwo państwowości chrześcijańskiej. I co jest ciekawe, że tak jak protestanci, kalwiniści no, nie uznają kultu świętych, no tak bez problemu mówią o pierwszym królu Węgier koronowanym papieską koroną jako o świętym. Chociaż też trzeba tu wspomnieć o drugim największym królu Węgier, który jest półpolakiem, czyli święty Władysławie, László. I tak samo on jest tutaj uznawany przez wszystkich. Ja myślę, że to jest coś takiego, jak mówi premier Orban, że być może nie jesteśmy żywymi chrześcijanami, ale kultura chrześcijańska w nas trwa i trzeba, żebyśmy ją zachowali, żebyśmy przetrwali. I no, to są jakby obrzeża, można powiedzieć, obrzeża wspólnoty Kościoła, czyli nie jest to żywy związek z Chrystusem, świadomy związek z Chrystusem i ze wspólnotą Jego mistycznego ciała, ale jest to też, myślę, zachowanie naturalnego prawa, bo tutaj chodzi też o obronę no, narodu, kraju przed różnymi chorymi ideologiami, które po prostu godzą w prawo naturalne. I to też jest wyraźnie, pamiętamy przyjęcie konstytucji węgierskiej, obecnej to jest 11 rok, gdzie w Europie i na świecie szerzyły się taki prąd wpisywania nowej definicji małżeństwa. Węgrzy twardo w konstytucji zaznaczyli związek mężczyzny i kobiety jako małżeństwo, jako podstawa do budowania rodziny.
Ojciec zna premiera Węgier, Viktora Orbana. W jaki sposób i jak władza zmieniła premiera Węgier?
Oj, no, nie chodzi do spowiedzi. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że przede wszystkim patrząc zewnętrznie, to przytył. Czyli przestał uprawiać sport ze względu na kolana. Ale mam nadzieję, że władza nie zmieniła go w sensie na gorsze. O to się modlę codziennie, żeby nie zmieniła, żeby dalej odważnie służył. To, co jest ciekawe, że Pan Bóg jakoś tak go prowadzi, że dzisiaj już nie staje on tylko w obronie Węgier, ale myślę, że staje w obronie właśnie cywilizacji chrześcijańskiej i resztek Europy, które tutaj w naszym regionie jeszcze trwają. Ja przed powrotem na Węgry 2 lata spędziłem w Irlandii i tam przeżyłem referendum właśnie o zmianie konstytucji, konstytucji definicji małżeństwa i powiem, że to było tragiczne dla mnie przeżycie, gdy słyszałem kapłana katolickiego, który nawoływał w największym talk show w telewizji, nawoływał ludzi, braci swoich, żeby w imię równości głosowali za zmianą definicji małżeństwa, czyli wbrew temu, co mówi Pan Bóg, wbrew temu, co mówi natura i tak dalej. Powiem, że wracając na Węgry, odetchnąłem, ale z drugiej strony widzę, że Węgrzy, ponieważ od 8 lat żyją w takim kraju, w jakim żyją, o takiej konstytucji, a nie innej, nie wyczuwają tych niebezpieczeństw, które na Zachodzie, w takich krajach, no weźmy, wydaje się historycznie bardzo katolickich, jak właśnie Irlandia, 8 wieków prześladowań, a oni trwali, jak Malta. Dzisiaj powiedzieć, że homoseksualizm można leczyć i trafia się do więzienia. Węgrzy są zachowani, żyją w takiej oazie i nie mają pojęcia, też trochę nie doceniają tego, jak to dobrze żyć w normalnym kraju.
A czy jest tak, że w czasie tych wyborów, które zbliżają się na Węgrzech, bo 8 kwietnia będą, coś może zagrozić Fideszowi i Viktorowi Orbanowi? Czy może stracić w wyniku tych wyborów władzę?
Ciężko powiedzieć. Różne są sondaże. Większość sondaży mówi o zdecydowanym zwycięstwie Fideszu, ale jest taki cichy plan, żeby w ostatniej chwili wbrew pozornym różnicom między partiami opozycyjnymi, tutaj opozycja jest dosyć rozdrobniona, że kandydaci w poszczególnych okręgach, szczególnie jednomandatowych, dogadają się i w ostatniej chwili wszyscy z wyjątkiem jednego wycofają się z wyborów. Wtedy większość mogłaby być zagrożona. Dlatego bardzo liczę, że Pan Bóg, chociaż jest w takim hymnie węgierskim, w takiej pieśni węgierskiej, że zasłużyliśmy na wszelkie kary, ale ufamy w Boże miłosierdzie. 8 kwietnia to będzie niedziela Bożego miłosierdzia i ufam, że Pan Bóg się zlituje nad nami. Węgrzy na całym świecie, bo dostaję różne maile ze Stanów też i z innych krajów, modlą się o to, żeby Pan Bóg zlitował się nad nami, żeby Węgrzy byli mądrzy, żeby nie ulegali kłamstwu, bo nawet jak się popatrzy na wyniki gospodarcze na przykład, ekonomiczne, to jest jeszcze większość młodzieży nie pamięta tego, co było 8 lat temu, kiedy kraj był na skraju przepaści, kiedy rządy socjalistów pod wodzą Gyurcsányego kraj do upadku prawie. Niestety tutaj teraz w kampanii jest taki kandydat, notabene nazywa się, można dosłownie to powiedzieć, jak Boże Narodzenie, i mówi, że on, żeby zbyt jest na pakt z diabłem zawrzeć, chociaż pod pewnymi warunkami. Dla mnie to była taka symboliczna wypowiedź pokazująca właśnie, że jest ktoś, kto szuka pomocy u Boga, a jest ktoś, kto, żeby wygrać, szuka pomocy po prostu u diabła.
A jakie jest wielkanocne przesłanie z miejscowości Eger, z Budapesztu, od ojca Pawła?
Żeby w żadnej sytuacji nie tracić wiary, bo Pan Bóg nas prowadzi. Wczoraj właśnie się dowiedziałem, taka młoda mama 4-letniej dziewczynki na raka odeszła i powiem szczerze, że właśnie to jest prawdziwa Pascha, czyli prawdziwe przejście. Wszyscy się do tego szykujemy i Pan Jezus chce każdego z nas prowadzić i naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma sytuacji, w której oczywiście nasz wróg, szatan, chciałby, żebyśmy zwątpili i zdradzili Jezusa, ale na szczęście Duch Święty spieszy nam z pomocą. Więc to jest to moje, jezusowe przesłanie. Jeszcze tylko wspomnę, że ciekawe, że Węgrzy, szykując się do wyborów, też nie zapominają o Polakach. 6 kwietnia będzie odsłonięcie wielkiego monumentu poświęconego tragedii smoleńskiej. To się nazywa Memento Smoleńskie. Taki wielki, można powiedzieć, furchan. Bardzo ciekawa forma pomnika. Będzie to w Budapeszcie, w Budzie dosłownie. I jest to też pomnik poświęcony ofiarom, ale też i właśnie braterstwu między Węgrami a Polakami. Pamiętam 10 kwietnia 10 roku, to była sobota właśnie przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, a w Niedzielę Miłosierdzia była pierwsza tura wyborów na Węgrzech wtedy. Wtedy właśnie pierwszych wygranych od wielu, wielu lat. Ufam, że Pan Bóg zmiłuje się nad nami.
A my będziemy o Ojcu pamiętali w czasie tych wielkanocnych świąt w Niedzielę Zmartwychwstania i powiemy słuchaczom Poranka Wnet, że jeżeli będą w miejscowości Eger, to jest taki ojciec Paweł, który ich z wielką sympatią i serdecznością przyjmie, tak jak i nas przyjął wtedy, kiedy byliśmy na Węgrzech.
Zapraszam bardzo serdecznie. W lecie, w lipcu, sierpniu o 10:00 w każdą niedzielę msza święta po polsku.
Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Panem Bogiem. Wszystkiego najlepszego.
Ojciec Paweł Cebula, franciszkanin z miejscowości Eger, był gościem Poranka Wnet. Patrzę na zegar. Jest godzina 7:27. Słuchają Państwo Poranka Wnet z Jarmarku Wnet z ulicy Emilii Plater 29/31. Tu zaczyna się ruch. Wystawcy przynoszą swoje towary i czekamy na pierwszego klienta, którego z wielką serdecznością tutaj przywitamy. Samotny franciszkanin jest na Węgrzech, w miejscowości Eger. Mniej samotny ojciec Wacław Marianin jest w Londynie. Ealing to polskie miejsce w Londynie, a teraz jest przy telefonie. Szczęść Boże.
Daj Boże, o tej porze, Krzysztof. Witam Ciebie o poranku, witam wszystkich słuchaczy Poranka Radia Wnet, bo z każdym porankiem zbliżamy się do powrotu Chrystusa na ziemię, więc każdego poranku jesteśmy bliżej spotkania z Chrystusem.
Czy Polacy mieszkający na Ealingu, przychodzący raz w tygodniu do kościoła, o tym pamiętają? Czy to wiedzą?
No, bardzo dobre rekolekcje, które przygotowały chyba wszystkich na to, prowadził Nikos Skuras. I pokazywał: Polonio, na Ealingu, obudź się, beton, żmija, każdy musi uznać, że jest grzesznik, że tylko Chrystus może oddać za mnie życie, bo inaczej nie będę żył wiecznie. Więc bardzo mocne, poruszające słowa. Wielu młodych przystąpiło do spowiedzi. Niełatwo było to usłyszeć, niełatwo było uznać, że jestem kochanym grzesznikiem. Ale te rekolekcje poruszyły tutaj Polonię, zwłaszcza kiedy kazał wstawić za słowa Żydzi słowa Polonia na Ealingu, a za słowa chwycili za kamienie, więc podstawiano te słowa Polonia na Ealingu każdy, a kiedy było pokolenie Abrahama, to wstawiali pokolenie Jana Pawła II. Jeśli macie Jana Pawła II za ojca, to nie powołujcie się na to, bo jesteście ojcami, jesteście dziećmi ojca kłamstwa. Więc to były bardzo trudne słowa, dla wielu bolesne, ale takie uzdrawiające, oczyszczające.
A jakie są nastroje wśród Polaków?
Nastroje wśród Polaków, no wielu ma taką emigrację wewnętrzną, więc to jest jeszcze groźniejsza emigracja niż ta emigracja, że jesteśmy daleko od Polski i tak nie widzi, prawda, swojej misji, czy swojego powołania, czy powrotu do Polski, tak się tutaj zainstalowali mocno, ale myślę, że takie nastroje są, no jednak tęsknimy za tą Polską i my przynajmniej jako kapłani no patrzymy na tą naszą pobyt tutaj, że służymy Polakom, jednak w tym duchu, żeby jako naród i się konsolidować i odczytywać swoje powołanie do wieczności, służyć zbawieniu, bo najstraszniejsze dla człowieka to jest utrata życia wiecznego.
Anglicy z zainteresowaniem, a może niektórzy z podziwem patrzą na to, co się dzieje na Ealingu w niedzielę w polskim, w kościele, do którego chodzą Polacy.
Teraz szli wszyscy z palmami, więc to jest taki widok niesamowity, bo cały Ealing napełnia się z ludźmi, idą rodzinami i niosą te palmy. 5000 ludzi jest w niedzielę, ale w Wielką Sobotę teraz będzie 20000 Polaków przyjdzie święcić koszyki. Więc to jest takie niesamowite, jak widzą, prawda, z tymi koszykami też wszystkich, co niosą do tego kościoła, dlaczego tak są ubrani odświątecznie. To porusza wielu ludzi tutaj.
Które ze świąt wielkanocnych ojciec najlepiej pamięta?
Dla mnie jest najbardziej właśnie dzisiejszy dzień, czyli Wielki Czwartek, bo to jest taki dzień kapłański, dzień, byśmy powiedzieli, w którym odkrywamy miłość Chrystusa najbardziej, kiedy umywa nogi uczniom. Rok temu myłem kapłanom nogi, a w tym roku będzie chyba dla mnie jeszcze straszniej, bo przełożony będzie mi mył nogi, więc to jest takie, chyba trudniej to przyjąć. Ale to jest taki znak Eucharystii, to jest Eucharystia, czyli ofiara miłości, taki najbardziej. No i oczywiście nowe przykazanie, czyli Wielki Czwartek. A Good Friday jest tutaj w Anglii najbardziej taki obchodzony. Wczoraj szedłem, już w sklepikach są te chleby na Good Friday z krzyżykiem, z rodzynkami. To się sprzedaje i to dla ubogich jest taki dzień. I to jest dzień wolny tutaj. W Polsce jeszcze nie jest wolny, ale Good Friday to jest no Jezus ukrzyżowany, Jezus opuszczony. On otworzył niebo dla Łotra. Wiemy i to jest też dla nas taki znak, że... No i też podarował nam Maryję na krzyżu. I to jest chyba taki dla mnie bardzo... Bo każdy z tych dni ma taką wymowę. I Wielka Sobota to jest dzień taki dla mnie najbardziej maryjny, bo Maryja kochała, czekała i my wpatrzeni w nią przeżywamy tą sobotę. Tak najbardziej. Ja zawsze, kiedy wręczam białe szaty, to na Chrzcie Świętym, a Wielka Sobota jest właśnie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, to widzę, jak ta szata, jak ją mamy nieść aż przed Trybunał Pana Boga. I no i poranek Zmartwychwstania, czyli niedziela wielkanocna, dzień największej naszej radości, dzień naszego zjednoczenia z Jezusem pośrodku, byśmy powiedzieli. 3 lata Pan Jezus tylko uczył, 3 godziny cierpiał na krzyżu. Ale byśmy powiedzieli, że to jest taki najbardziej wymowne, żeby nas wszystkich, prawda, wybawić od śmierci. Byłem ostatnio w Guadalupe w Meksyku. Tam było trzęsienie ziemi. No przeżyłem to trzęsienie ziemi. Takie to jest bardzo poruszające, ale najbardziej mnie poruszyły słowa, które powiedziała Matka Boża, że jeśli wymrą pszczoły, prawda, na jarmarku kupujecie miodzik bardzo dobry, ale jeśli wymrą pszczoły, wymrze życie na ziemi. Jeśli w naszych rodzinach wymrze miłość, wymrze świętowanie zmartwychwstania, to nie będzie już nie będzie, prawda, Chrystus powróci na tą ziemię, żeby to ocalić, żeby tak się nie stało. I to jest to moje przygotowanie do świętowania zmartwychwstania.
A jaka wiara to jest droga, taka duchowa droga do Pana Boga? W jaki sposób zrobić kolejny krok na tej drodze? Jak siebie zmobilizować, żeby drogą wędrować ku tej wierze pełnej?
Spowiedź. To jest taka krok zawsze, nie odkładać grzechów, nie odkładać, bo to jest ważne. Spotkać Chrystusa, to spotkać Go w sakramencie pojednania, to jest najpiękniejsze spotkanie, bo później ta więź nasza z Panem Jezusem, ona jest trwała, bo szatan chce, żebyśmy weszli w ciemność, tak jak Judasz. Nie ze względu na chciwość, nie ze względu na nasze oczekiwania polityczne, mesjańskie czy inne. Zamysł Pana Boga jest prosty, dał nam wolną wolę. I zawsze ten akt decyzji i odpowiedzialność za swoje grzechy, ja zanoszę to Panu Jezusowi. Prawda, jak przerywam więź z Bogiem, to się zrywa wszystko. I z ludźmi, i z samym sobą. Dlatego muszę podać ten koniec sznurka, żeby Pan Jezus związał. A te węzły, one powodują, że ja jestem coraz bliżej Pana Jezusa. Dlatego zerwane więzi. Ale ta spowiedź jest takim, no, największym aktem mojej odpowiedzialności za moje grzechy, ale też wolnej woli, którą mi zostawił.
I to jest to przesłanie, które do słuchaczy Poranka Wnet z Ealingu, z Londynu ma trafić.
W Londynie już kwitną magnolie i życzę tego, by też kwitło w nas to życie, którym Pan Jezus chce nas obdarować, bo to życiodajny czas jest.
A w Warszawie pada śnieg.
Dużo błogosławieństwa, pięknego przeżycia Triduum i spotkania takiego osobistego tego, z Jezusem Chrystusem, zmartwychwstałym.
Bóg zapłać za te słowa. Ojciec Wacław Marianin z Ealingu, z Londynu, był gościem Poranka Wnet. Dzisiaj, w ten wielki czwartek, w którym nadajemy poranek z Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31.